Moim gościem jest dziś pani Gabriela Kubisz, wolontariuszka Fundacji Viva. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Gabrielo, na początek 5 krótkich pytań na rozgrzewkę, tak albo nie. O takie odpowiedzi proszę. Czy hodowla zwierząt futerkowych w ogóle powinna była zniknąć z Polski dużo wcześniej?
Tak.
Czy okres przejściowy aż do 2033 roku to za duży ukłon w stronę branży?
Nie.
Czy bez realnych kontroli nawet najlepsze przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt pozostają martwe?
Tak.
Czy w Polsce jest dziś społeczne przyzwolenie na to, by całkowicie zakazać trzymania psów na łańcuchach?
Nie.
Czy prezydencki projekt ustawy powinien zostać skonsultowany z organizacjami prozwierzęcymi?
Tak.
To była seria 5 krótkich pytań z panią Gabrielą. Za moment to wszystko rozwiniemy. Na 4 łapy. Powiedziała pani, że okres przejściowy do 2023 roku to nie jest zbyt duży ukłon w stronę branży i to mnie zaciekawiło. Dlaczego?
Ponieważ tutaj został wypracowany kompromis. Branża futrzarska proponowała 10 lat na wygaszenie, a pierwotna wersja tej ustawy mówiła o 5 latach. Więc myślę, że 8 lat to jest wystarczająco dużo, żeby się przebranżowić, poszukać nowej pracy. Tutaj mówię akurat o pracownikach. No pracodawcy myślę, że też będą w stanie, tu w cudzysłowie powiem, pozbyć się tego, co dotychczas no, mieli jakby w tym swoim biznesie, tak?
Pani Gabrielo, wy jako Fundacja Viva, oddział w Rzeszowie, bardzo długo staraliście się o to, żeby ta ustawa futerkowa weszła w życie dużo, dużo, dużo wcześniej niż w 2025 roku dopiero. Ale udało się i to jest duży sukces.
To jest bardzo duży sukces, szczególnie biorąc pod uwagę to, ile lat było wcześniej starań, ile wysiłku też włożyliśmy w te wszystkie protesty, w pisanie pocztówek do prezydenta. No i też jaki to miał odbiór społeczny, ile my znieśliśmy, no że powiem, wyśmiewania nawet, bo wielokrotnie tutaj na rzeszowskim rynku urządzaliśmy jakieś pikiety, więc też z przeróżnymi komentarzami się mierzyliśmy, nie zawsze przyjemnymi, no ale w końcu się udało i to pokazuje, że warto pracować, warto się starać, nawet jeśli na początku nie widzimy tych efektów.
Czy ustawa w obecnym kształcie, ta podpisana przez prezydenta, w pełni was zadowala?
Myślę, że tak. No, tak jak wcześniej wspomniałam, no, został tutaj wypracowany kompromis. Też pracownicy nie będą tutaj stratni, ponieważ dostaną roczne odszkodowania. Tak zostało w tej ustawie przyjęte. Hodowcy też mogą starać się o rekompensaty i całkiem spore. Mam nadzieję, że no, to ich przekona do jak najszybszego wygaszania ferm, bo jednak te 25% średniego rocznego przychodu, no to jest dosyć dużo.
To jest właśnie dosyć dużo. I teraz w ustawie pojawiają się mechanizmy odszkodowań.
Mhm.
Od 5 do 25% średniego przychodu.
Tak, tylko że na lata 20-24.
Dokładnie. Mhm. I jak wy takie rozwiązanie jako organizacja prozwierzęca odbieracie?
Wydaje mi się, że to jest dosyć sprawiedliwa kwota. No tak jak mówiłam, komu będzie zależało na pieniądzach, a to jest biznes, więc podejrzewam, że większość skusi się na większe pieniądze. Mam nadzieję, że dosyć szybko te fermy będą wygaszane.
A czy możemy oczekiwać, że fermy zaczną wygaszać właśnie tę działalność wcześniej, już teraz, żeby uzyskać większe odszkodowanie? Czy to jest pani zdaniem możliwe?
Bardzo możliwe. Na to jest około 2 lata. Do 1 stycznia 2027 roku jest te 25%. Także myślę, że no, zacznie się to jak najwcześniej.
I to jest chyba sprawiedliwe. Wydaje mi się, że taka forma lekkiego przekupstwa jest dozwolona.
No całkiem sprytna, bo myślę, że no biznesmeni, no bo nazwijmy to biznesem, tak? Jednak pokuszą się na te pieniądze. Później ta kwota maleje o 5% rocznie.
W debacie publicznej, żeby być w pełni sprawiedliwym, pojawiają się także głosy, że zakaz zamknie część lokalnych rynków pracy. No i co pani na to?
No z tym się zgodzę, zamknie na pewno, ale tak jak mówiłam, jest 8 lat na wygaszenie, więc też ci pracownicy będą w stanie moim zdaniem przebranżowić się, znaleźć nową pracę. No tym bardziej no, nie zostaną oni stratni, bo dostają roczne wynagrodzenie, no roczną odprawę. Także no, to też myślę, że to nie jest mała kwota.
Kosztem dobra zwierząt jest to jak najbardziej dobre
rozwiązanie. No takie jest moje zdanie, tym bardziej, że no, wiedzieli już wcześniej, że coś się szykuje, tak?
No tak, mówiło się o tym od dłuższego czasu. Weto dla ustawy łańcuchowej. No i tutaj sporo głosów. Z jednej, z drugiej strony politycznej się pojawia. Ja bym chciał jednak politykę nieco odsunąć tutaj na dalszy plan. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Mm-hmm. Prezydent argumentował, że projekt zakładał nierealne standardy, czyli kojce wielkości kawalerek. Jak środowiska prozwierzęce, takie jak między innymi Viva, odnoszą się do tego argumentu.
Z tym argumentem się nie zgodzimy, ponieważ projekt ustawy proponował 3 różne wymiary kojców i były one dostosowane do wag psów, do wielkości. Także nazwanie kojca kawalerką, no brzmi śmiesznie, ale na społeczność zadziałało, tak? Bo kto usłyszał, że swojego podwórkowego burka, że tak powiem, ma nagle zamknąć w kawalerce i wybudować mu ją, no bo to też tak brzmi, że no my oczekujemy budowy jakiegoś willi po prostu z basenem dla tych psów. No wzbudziło duże kontrowersje i dlatego też ludzie jakby nie zapoznawali się już dokładnie z proponowanymi zmianami w projekcie obywatelskim, skupili się na tym tekście o kawalerkach.
No a jak ten projekt obywatelski, jakby miała go pani nieco rozszerzyć i przetłumaczyć na ludzki język, wyglądał?
Były proponowane 3 wymiary kojców. Dla psa do 20 kg było to 10 metrów kwadratowych, czyli no myślę, że to nie jest dużo, a większość tych psów chyba mieści się w granicach 20 kg. To przynajmniej wiem ze swojego doświadczenia, jak wielokrotnie gdzieś tam na interwencje się jeździło. Później 15 metrów kwadratowych na psa pomiędzy 20 a 30 kilo i 20 metrów, no to już powyżej 30 kilogramowego psa, co się zdarza bardzo rzadko tak naprawdę. No i weźmy pod uwagę to, że ten pies oderwany z łańcucha, a umieszczony w kojcu, spędza tam całe życie najczęściej. Bo jeśli pies z łańcucha nie był spuszczany, no to z kojca tym bardziej nie będzie wypuszczany i nie zacznie nagle magicznie wychodzić na spacery, tak?
I te kojce to też tylko w przypadku, kiedy wokół terenu nie ma ogrodzenia.
Nie ma ogrodzenia, tak, dokładnie, bo chodzi o to, żeby jednak jakoś tego psa upilnować, tak? No bo no nie oszukujmy się, jest nadal bardzo duży problem z takimi luźno biegającymi psami.
Tak, to jest problem, no ale ten problem to jest temat na inną audycję. W praktyce, czy obecne prawo, pani zdaniem, jest wystarczające, żeby reagować na przypadki psów trzymanych na łańcuchach w złych warunkach? Moim zdaniem nie.
Oczywiście, że nie. No po pierwsze ciężko to skontrolować, tak? No jest w ustawie zapis, że no łańcuch ma być minimum 3 metry, okej, to możemy zmierzyć, ale że pies ma być na uwięzi 12 godzin.
Jak to
ciężko znaleźć osobę, chociaż znam takie osoby, które stały i nagrywały, potrafiły nagrywać przez całą dobę.
I to chyba jest jedyny sposób w tym przypadku.
Tak, no bo wystarczy, że no nie wiem, przyjeżdżamy na kontrolę, właściciel pokaże nam kawałek sznurka albo smydzi powie, o pies chodzi na spacer. Albo powie, o ja go przed chwilą zapiałem. No nie zweryfikujemy tego, tak?
I to jest spory problem między innymi dla takich organizacji jak wy.
Bardzo duży to jest problem, tak? No chyba, że już widzimy jakby no takie mocne zaniedbanie, tak? Jakieś rany od łańcucha i tak dalej. No wtedy to jest łatwiejsze do udowodnienia jednak, że ten pies nie jest z niego spuszczany, tak? Ewentualnie no wydeptana ścieżka, no na tyle, ile on ma tego łańcucha, no bo to jest bardzo częste takie no, zaburzenia psychiczne, że pies po prostu chodzi w kółko, tak? Więc my widzimy, no, że on nie jest spuszczany, tak?
Wróćmy do ustawy łańcuchowej. Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, jego część już znamy, mogliśmy się z nią zapoznać. Jakie minimum, pani zdaniem, powinno się w takiej ustawie znaleźć?
No przede wszystkim konkretne określenie tych wymiarów kojca, bo no definicja kojca jakby została usunięta z tego projektu, tak? Prezydent w sumie nie określił dokładnie, co to ma być, więc no teoretycznie pies może zostać zamknięty w małej klatce, tak?
Czyli
i będzie to zgodne z nową ustawą.
Czyli ten projekt, ta ustawa, projekt ustawy powinien zostać skonsultowany ze środowiskami prozwierzęcymi, tak jak pani w szybkich pytaniach
dokładnie
zaznaczyła.
Uważam, że to, co teraz zostało zaproponowane, no nie chcę nikogo obrazić, ale stworzyła to osoba, która nie wie, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie do końca rozumie, że ten pies na łańcuchu spędza całe życie, więc i w kojcu będzie spędzał, więc no teraz powiedzmy, że pies zostaje skazany na małą klatkę do końca życia, niesprzątaną, no bo najczęściej nikomu się tego nie chce odchodów posprzątać, tak? Miska brudna, ewentualnie resztki z obiadu, no świeża woda, no to pies może sobie pomarzyć o czymś takim najczęściej. Także no uważam, że przynajmniej jakieś minimum tej przestrzeni powinien mieć.
I teraz chyba muszę poruszyć ten temat, który wydaje się sporym problemem, kolejnym sporym problemem, jeśli chodzi o pieski. Czy uważa pani, że społeczeństwo jest już gotowe na całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi? Odpowiedziała pani,
że nie.
No tak. Właśnie. Musimy rozwinąć te sprawy. Dlaczego?
No niestety to jest nadal bardzo duży problem i on nie dotyczy tylko, tutaj w cudzysłowie powiem, głębokiej wsi, bo bardzo dużo oburzenia jest ze strony mieszkańców wsi, tak? Gdzie to wcale tak nie wygląda, no wystarczy się przejechać po obrzeżach Rzeszowa i my mamy to samo, mamy psy na łańcuchach, psy w kojcach bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez ocieplonej budy, więc no problem jest bardzo duży i też nie dotyczy osób starszego pokolenia. gdzie kiedyś to było norm, no powiedzmy, że to było normą, tak? Pies na łańcuchu nikogo nie oburzał. No teraz najgorsze, że robią to również osoby młode, mające dostęp do internetu, do informacji. No powinni też mieć jakby dostęp do empatii, tak? Tego nam brakuje przede wszystkim.
A czy nie uważa pani, że jest coraz lepiej, jeśli chodzi o tych najmłodszych przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych? Że tutaj ta edukacja zaczęła
tak,
funkcjonować
to,
dobrze.
Tak, to tu już jest lepiej. Sama mam siostrzenicę w szkole podstawowej, była nawet w schronisku ze mną, także no z tego się cieszę bardzo. No ale powiedzmy ludzie, no około 30, 40, no to jeszcze nie jest to. Bo często się właśnie spotykam też z takim stwierdzeniem, że no pies ma pilnować dobytku. No ale czego on ci upilnuje na tym łańcuchu, tak? Czy on się z łańcucha odepnie i pogoni złodzieja? No nie.
No to kiedy będziemy jako społeczeństwo, jako Polska gotowi na to, żeby całkowicie zakazać trzymania psów na uwięzi?
No ja myślę, że edukację jakoś trzeba by było zwiększyć, kontrolę przede wszystkim, bo tak naprawdę no nie ma kto tego egzekwować, tak? Dzielnicowy nie przejdzie się na spacer i nie zobaczy, o tu jest pies na łańcuchu, pogadą z właścicielami.
Jesteśmy w podobnym wieku, pani Gabrielo, więc za naszego życia czy nie?
No taką mam nadzieję, my o to walczymy cały czas.
Wróćmy do ustawy futerkowej. Jak ta ustawa może wpłynąć na liczbę interwencji organizacji prozwierzęcych w najbliższych latach? Ja liczę na to, że gwałtownie się ona zmniejszy.
Odnośnie zwierząt futerkowych się zmniejszy, ale odnośnie psów się może zwiększyć. Także tutaj na to na pewno trzeba będzie się przygotować. No myślę, że te kontrole na fermach będą mniej potrzebne, mam taką nadzieję. No i że to będzie wszystko w miarę humanitarnie wygaszane, tak? Bo my też nie do końca wiemy, co ci hodowcy planują zrobić. No ile zwierząt uda się sprzedać, a ile trzeba będzie zabić.
No właśnie, bo fermy to jest olbrzymi biznes. Tak to trzeba określać. Tak. Czy spodziewa się pani tego, że będzie próba omijania prawa, na przykład przenoszenie działalności do innych krajów, które nie mają takiego zakazu, albo rejestrowania tych działalności pod innym kodem i po prostu okłamywanie społeczeństwa?
No myślę, że na pewno. No biznes to nie jest jakaś kryształowa działalność, że no tak powiem. No nie mówię, że każdy biznesmen jest oszustem, ale też wydaje mi się, że no będą chcieli jeszcze ugrać coś dla siebie, no bo jednak no poświęcili pewnie kawał życia, tak, żeby zbudować te firmy. No ale też wiele polskich firm inwestują z zagranicy inwestorzy, tak, więc no podejrzewam, że jakieś tam próby dogadania mogą być i gdzieś to przenieść.
Na to już nie mamy wpływu chyba. Czy mamy?
Wydaje mi się, że na ten moment no, ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, tak? Przydałyby się pewnie jakieś kontrole, no nie wiem, przypilnowanie tej dokumentacji, tak? Jak to jakichś planów na wygaszanie. Chyba ciężko jak na razie stwierdzić, jak to może wyglądać.
Fermy futerkowe często były miejscem poważnych zaniedbań. Czy nie obawia się pani, że po likwidacji niektórych ferm może być problem, co z tymi zwierzakami się stanie?
No to tak jak wcześniej wspomniałam, myślę, że część uda się sprzedać, no ale część niestety będzie musiała być zabita, zutylizowana nawet mogę powiedzieć, no bo tych zwierząt jest sporo, to są miliony zwierząt, tak, na tych wszystkich fermach, także no na pewno w cierpieniu to zakończą po prostu swoją no, służbę, że tak powiem, tak, no bo...
Życiem tego nie możemy nazwać.
No życiem ja bym tego nie nazwała. To jest po kilkanaście, kilkadziesiąt zwierząt w ciasnych klatkach upchnięte, że tak powiem, więc no... No nie jest to życie.
Jak wolontariusze i organizacje przygotowują się do wejścia tych nowych przepisów, zarówno podpisanych, jak i potencjalnie zaproponowanych przez prezydenta? Być może one będą jeszcze jakoś zmienione. Wydaje się, że to nie jest tak, że przez dwa podpisy wy będziecie mogli przestać istnieć.
Nie, nie, nie.
No właśnie.
Z tego co wiem, no to jest już petycja o odrzucenie weta prezydenta.
Tak.
Tak, także no jeszcze się nie załamujemy, tak, tym wetem i tym, co prezydent proponuje, bo jeszcze są szanse na zmianę tego. Na pewno fundacje przygotowują się na zwiększoną liczbę interwencji, no bo podejrzewam, że tych zgłoszeń będzie przybywać i tak jest sporo. Fundacje często nie wyrabiają ze zgłoszeniami, z kontrolami i przede wszystkim z odbiorami zwierząt, no bo to też trzeba gdzieś zabezpieczyć takiego odebranego psa, tak. Także na pewno będzie pracy jeszcze więcej niż było do tej pory.
Pani Gabrielo, na koniec muszę o to zapytać. Co pani zdaniem będzie największym wyzwaniem dla obrońców zwierząt, między innymi dla pani, w 2026 roku? No bo tego 2025 to już niewiele zostało.
Tak, niewiele zostało, chociaż ta końcówka jeszcze może być gorąca, bo okres świąteczny, sylwestrowy to też jest okres wzmożonych interwencji, tak? Plus tak zima, choć na razie nas oszczędza, także no, jak myślę o tych psach na łańcuchu, no to jedyne co, to cieszę się, że nie mam mrozów.
Nie ma mrozów, sylwester, no niestety tutaj pewnie będziemy do tego tematu różnego rodzaju wystrzałów powracać, jeśli chodzi o zwierzęta.
Tak,
również.
No tam w nowym projekcie obywatelskim tej ustawy było coś odnośnie fajerwerek, także czekamy. Czekamy na to, co się wydarzy.
Czekamy na to, co się wydarzy krótkodystansowo. A długodystansowo, ten 2026?
Jak się przygotowujemy?
Tak.
No, ja myślę, że właśnie na te interwencje przede wszystkim fundacje sobie szukają, podejrzewam, no domów tymczasowych, żeby mieć takie zaplecze, bo też nie zawsze takiego psa da się umieścić w schronisku, no bo tutaj współpraca z gminami to jest też osobny temat, tak? Fundacje często muszą liczyć same na siebie, na swoje domy tymczasowe i swoich przyjaciół. No myślę, że zwiększona liczba kontroli, myślę, że też jakieś kampanie edukacyjne, no bo to cały czas robimy, może tego teraz będzie jeszcze więcej, tak? Właśnie odnośnie może tych kojców, może tych nowych wymogów, no bo to też nie chodzi o to, że my naciskamy na budowę psu małego mieszkanka na podwórzu, tak? To chodzi o to, żeby miał ciepłe miejsce, ciepłą budę, zabezpieczenie przed wiatrem, przed deszczem, no i żeby też miał ten ruch. Chociaż tak naprawdę no, pies powinien być przy człowieku.
I to niech będzie podsumowanie tej audycji. Pani Gabriela Kubisz, wolontariuszka Fundacji Viva. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za wiedzę i obecność w naszej audycji, za to, co pani robi dla zwierzaków. No i życzę wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku.
I również życzę wszystkiego dobrego.